Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Kiedy za oknami wciąż mroźna zima, szukamy takich aktywności i pomysłów na gry i zabawy, które nie muszą wyganiać nas z domu na podwórko. Bo nawet bieganie po boisku przy minusowej temperaturze przestaje być frajdą. I chętniej zamieniamy tę realną pozycję napastnika czy obrońcy na zespołowe piłkarzyki domowe z tatą. Albo zabawę w państwa i miasta. Jest jeszcze taka gra, którą wielu nazywa królewską, a z którą zmagają się już kilkulatki. Myślę tu rzecz jasna o szachach.
Mam prawie 5 lat. No, trochę już umiem grać w szachy. Grałam w szachy od 4 miesięcy.
Mam ponad 4 lata.
Gram w szachy od roku. Lubię grać w szachy, bo lubię wygrywać.
To jest fajna zabawa w szachy grać. Ucz myślenie. Szachy nie są nudne.
Jest fajne, że jest zegar i szachy.
Kto nie lubi poklikać w zegar szachowy? Ręka do góry. Szachy, zdaniem wielu, to i rozrywka, i inwestycja w nasz rozwój. Dlaczego? Wyjaśnimy już za kilka minut, porozmawiamy z ekspertem, dlaczego w szachy warto grać i w jakim wieku zaczynać przygodę szachową. A nowy miesiąc przynosi nam też nowe opowieści Renaty Piątkowskiej. A może będzie właśnie tak? To tytuł nowego opowiadania w naszym cyklu Do słuchania, do czytania. Któż z nas nie marzy o tym, co będzie robił, kiedy dorośnie? Jeden chłopiec chce zostać strażakiem, a dziewczyna gwiazdą filmową. Niektórym już w dzieciństwie zdarza się ugasić prawdziwy pożar, namalować wielki obraz albo wyleczyć chore lalki czy misie. O takich właśnie planach, marzeniach, przygodach opowiada nasza nowa lektura, a może będzie właśnie tak, Renaty Piątkowskiej. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Doskonali pamięć, rozwija zdolność koncentracji i uczy strategicznego myślenia. To niezwykła kombinacja i sportu, i elementów sztuki. Gra w szachy. Od dawna postrzegana jest jako gra ludzi mądrych, ale niektórzy stawiają pytanie, czy to mądrzy grają w szachy, czy to gra w szachy uczyniła ich mądrymi. Szachy ćwiczą szereg bezcennych umiejętności przydatnych nie tylko w szkole, ale też w dorosłym życiu, bo rozwijają wyobraźnię, umiejętność planowania, przewidywania. Dzięki temu, że trzeba zastanowić się nad ruchem przeciwnika, pozwala też rozwijać zdolności organizacyjne, uczy skupienia, dokładności, ćwiczy refleks, świetnie wpływa na pamięć. Wielu mawia, że szachy to nie tylko osobliwa rozrywka, ale też w związku z tym ogromna inwestycja w umysły tych, którzy grają. Nieważne, czy mają lat 12 czy nieco ponad 4.
Mam ponad 4 lata. Gram w szachy od roku, bo lubię wygrywać.
To jest fajna zabawa.
Mam na imię Marysia i gram w szachy. Lubię szachy, bo są fajne.
Rozwijają pamięć i koncentrację.
Jak długo grasz już w szachy?
Od 6 roku życia.
A ile masz teraz?
12. Lubię szachy, bo rozwijają koncentrację i logicznego myślenia uszą.
A turnieje to jest stres?
To wielka przygoda.
Szachy są sportem i grą towarzyską, niezwykle rozwijającą. Szachy uczą myślenia strategicznego, logicznego, analizowania, przewidywania ruchów przeciwnika. Uczą pokory, godzenia się z porażkami, odpowiedzialności. Szachy 6-latków nie do końca są takie, jak sobie niektórzy wyobrażają, że siedzi 2 smutnych panów, trzymając się za głowę. Szachiści 6-letni się ruszają, są tacy, których interesuje wszystko naokoło, ale niemniej gdzieś tam tę szachownicę ogarniają.
Jak długo trzeba się przygotowywać, by wziąć udział w turnieju?
4 miesiące tak naprawdę. Potrafią już zagrać prawidłowe partie szachowe, rozumieją cel gry, wiedzą, dlaczego przegrały, jeśli przegrają, cieszą się ze zwycięstwa i wiedzą, w jaki sposób pokonały przeciwników. Także 3-4 miesiące wystarcza, a jeszcze lepiej, jeżeli cokolwiek robią, na przykład z rodzicami w domu. Dlatego my się staramy zaangażować do naszej pracy trenerów i instruktorów szachowych, również rodziców w domu. Oni tam nas zastępują i świetnie sobie z tym radzą. Dzieci powinny, które chcą dobrze grać w szachy, mieć kontakt z jakimiś szachami, nawet na bardzo niskim, amatorskim poziomie codziennie w domu. 15 minut z rodzeństwem, z mamą, z tatą, z dziadkiem, z babcią. Wtedy to przynosi efekty spodziewane.
Czyli rozumiem, że na zajęciach poznają te generalne zasady, a praktykują je codziennie.
Tak, tak. Uczą się na zajęciach pewnych rzeczy nowych.
Już. A czy zauważa pan, że jest trudniej z takimi młodymi, współczesnymi kilkulatkami zagrać w szachy, niż, nie wiem, to było jeszcze powiedzmy parę lat temu?
Wydaje mi się, że nie jest trudniej. Szachy mają jakąś taką magię w sobie i te drewniane figury na kawałku drewnianej, czy nawet tekturowej szachownicy, jakoś te dzieciaki dzieciaki mobilizują, przyciągają. Ja nie ukrywam, że my też wykorzystujemy do szkolenia tablety, komputery, smartfony itd., itd. Mamy swoją aplikację, gdzie udostępniamy dzieciom zadania dostosowane do ich poziomu. Nie da się jakby w XXI wieku zabrać dzieciom komputerów, ale przekierowujemy te ich zainteresowania i aktywność w internecie, na przykład właśnie na gry w szachy. Więc grają z komputerem, grają z żywymi przeciwnikami, często kolegami z grupy, mają taką możliwość, rozwiązują zadania szachowe, które im przygotowuje. Nie jest trudniej, jest na pewno inaczej niż powiedzmy 10 lat temu, kiedy gdzieś tam zaczynałem swoją trenerską karierę. Ale dajemy radę. Zawsze mówię, powtarzam i jestem tego pewny, że szachy rozwijają intelektualnie i emocjonalnie dzieci. Uczą przegrywać, uczą pogodzić się z porażką. No nie ma lepszego sposobu niż nauczyć się. To są tylko drewniane figury, ruchy na szachownicy, ale później przekładają się na życie, więc warto popatrzeć na te szachy pod tym kątem. Uczą myślenia strategicznego, wyciągania wniosków z każdego ruchu, analizowania, przewidywania ruchów przeciwnika. Już nawet pięciolatki na tym najprostszym poziomie to robią. Warto grać w szachy.
Kiedy zaczynać?
W wieku 5 lat. Oczywiście nigdy nie jest za późno, więc starsi również znajdą miejsce w szachach.
Gdzie się zgłosić? Bo tak, niektórzy mają w szkołach szachy, niektórzy gdzieś tam w domach kultury.
Tak, no, a tych ośrodków szachowych jest dużo. Są kluby szachowe. Ja akurat reprezentuję klub szachowy Jagiellonia Białystok. Od niedawna mamy taki klub z tą nazwą Jotką i szkółka szachowa w Białymstoku, ale są też szachy bardzo często w szkołach, właśnie w domach kultury. Najłatwiej, korzystając z tych dorobków XXI wieku, szachy Białystok, tak, zapraszam i znajdziecie Państwo wszyscy coś dla siebie. Zapraszam do kontaktu, przyjmujemy dzieci ciągle, trenujemy, niedługo wybieramy się na Mistrzostwa Polski do lat 6, za miesiąc Mistrzostwa Województwa. Jest co robić, trzeba trenować, grać, wygrywać i cieszyć się i czerpać radość z szachów.
Mówił Jarosław Galej, prezes Stowarzyszenia Spółka Szachowa w Białymstoku. Dodajmy jeszcze, że wbrew pozorom gra, w której nie używa się słów, wpływa też pozytywnie na naukę języków obcych i umiejętności matematyczne. Dzieci, które grają w szachy, chętniej się uczą, odczuwają też więcej radości z własnej pracy, są pewniejsze siebie. Może warto więc, kochani rodzice, wziąć do serca powiedzenie jednego z szachistów, Paula Morfiego: nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni. Każde z dzieci ma swój pomysł na dorosłość. Czasami inspirują się rodzicami, innym razem bajkami, filmami, programami czy kolegami, przez co wizje przyszłych zawodów zmieniają się dość szybko. Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania, a w nim książka Renaty Piątkowskiej A może będzie właśnie tak. Poznamy w niej różne zawody, i lotnika, i lekarki, i malarki, i aktorki, nawet pirata. Zaczynamy jednak od bardzo popularnej wizji przyszłości niemal każdego chłopca. Nasz bohater chce być strażakiem.
Będę strażakiem. Martwi mnie tylko to, że wszyscy chłopcy w naszym przedszkolu chcą zostać strażakami. Nawet Filip, który zawsze chciał być kowbojem, też nagle zmienił zdanie. Oni chyba mi robią na złość. Przecież jak nas będzie aż tylu, to dla wszystkich nie wystarczy pożarów. Skończy się tak, że będziemy się kłócić o gaśnicę i wyrywać sobie sikawki. Dobrze, że mam własne wiaderko i pistolet na wodę. To zacznę gasić, zanim oni skończą się bić. A potem będzie jak w filmach. Wyjdę z płomieni, trochę okopcony i usmarowany. W jakimś odległym kącie znajdę biedną ofiarę i uratuję ją w ostatniej chwili. Wyniosę na rękach ledwo żywą i zaraz potem wszystko z hukiem się zawali. Ludzie będą mnie podziwiać, poklepywać i chwalić, a ofiara dostanie coś do picia, opamięta się i zacznie mi dziękować. Lekarze, jak to lekarze, będą chcieli mnie zbadać i przykleić plaster, ale ja machnę lekceważąco ręką i powiem: zostawcie, to drobiazg, nic mi nie jest. Strażacy w filmach zawsze tak mówią, nawet jak są ciężko ranni i stoją w kałuży krwi. Lekarze i tak nigdy ich nie słuchają i od razu przyklejają plasterki. W tym czasie gruby Wojtek stłucze chłopców na kwaśne jabłko, odbierze im sikawkę i poleje wszystko dookoła. Pożar będzie ugaszony, a my pojedziemy wielkim czerwonym autem do domu. No, tak to sobie wyobrażam. A tymczasem zakładam strażacki hełm, biorę swój patyk, który raz jest toporkiem, raz mieczem, a raz karabinem, i idę do Mateusza. Mateusz jest moim najlepszym kolegą i mieszka tuż obok. Nie muszę chyba dodawać, że Mateusz też chce zostać strażakiem i że gdy otworzył mi drzwi, miał na głowie identyczny hełm, a w ręce patyk. Dzisiaj poćwiczymy ściąganie kota z drzewa. oznajmiłem bez zbędnych wstępów, bo dobrze wiem, że to również należy do obowiązków strażaków. Dobra, tylko że ja nie mam ani drzewa, ani kota. Mateusz jak zawsze piętrzył trudności. Kędzior jest przecież bardzo podobny do kota. Mówiąc to, spojrzałem na kudłatego i wiecznie rozczochranego chomika, który jak zwykle drzemał na szafie. A szafa jest cała z desek, więc to takie prawie drzewo, no nie? Dodałem. Czy ja wiem? Przecież szafa jest niebieska. Nic na niej nie rośnie i w ogóle. Mateusz znowu szukał dziury w całym. Co ty, dzidziuś w pieluchach jesteś, ty strażak? Rozzłościłem się. Ruszamy do akcji, bo to biedne zwierzę nie wytrzyma tam ani chwili dłużej. Porównanie do dzidziusia zrobiło swoje, bo Mateusz wziął się wreszcie do roboty. Przysunęliśmy do szafy stolik, postawiliśmy na nim krzesło, potem jeszcze kilka grubych książek i drabina była gotowa. Byłem już w połowie drogi, Mateusz mnie ubezpieczał, gdy kędzior, nie czekając na ratunek, sam zlazł na ziemię i zniknął pod tapczanem. Swoją drogą ciekawe, jak strażakom udaje się zmusić kota, żeby siedział na drzewie tak długo jak trzeba. Powiem ci, że nigdy nie lubiłem tego chomika. Mógł rozczochraniec jeden chwilę poczekać. Byłem tak blisko. Spojrzałem z niechęcią w ślad za złośliwym gryzoniem. No, jak pech, to pech. Skrzywił się Mateusz i jak na strażaka przystało, polał szafę wodą. W końcu uznaliśmy, że ćwiczenia były jednak udane. Tak czy siak, kędzior został uratowany, a szafa na wszelki wypadek jest mokra. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie mama Mateusza, która narzekała, że nie można nas spuścić z oka i zabrała nam sikawki. Teraz już wiem, że Mateusz to marudzenie ma po mamie. Musimy kiedyś pojechać do moich dziadków na wieś. Tam jest pełno roboty dla strażaków. Powiedziałem, podczas gdy Mateusz podglądał przez dziurkę od klucza, gdzie mama chowa nasze sikawki. Nie, żebym się chwalił, ale naprawdę mam najlepszych dziadków na świecie. Mogę u nich codziennie wielkim gumowym wężem polewać cały ogródek, a jeszcze na koniec dostaję w nagrodę budyń z sokiem. Ale co tam budyń, wąż, ogródek, a nawet cały dom? U dziadków najfajniejsza jest szopa na narzędzia. Obok grabi, łopat i wiader są tam różne skrzynie, stare krzesła i w ogóle wszystko, co babcia każe wyrzucić, a dziadek chowa, bo jak mówi, to się jeszcze kiedyś może przydać. W tej szopie zamieszkała też kiedyś bez pytania czarna kotka, która przyszła nie wiadomo skąd. To właśnie ja znalazłem ją pewnego razu w starej skrzynce na jabłka. Leżała tam sobie jak gdyby nigdy nic, a przy jej boku spały trzy małe woreczki z ogonkami jak sznurówki i popiskiwały przez sen. Nawet takie bezpańskie koty muszą się jakoś nazywać. Od razu wiedziałem, że żaden szanujący się kot nie chciałby mieć na imię Puszek albo Mruczek, więc nazwałem kocięta po strażacku. Żarek, Popiołek i Dymek. A ich mama, chuda i czarna, dostała imię Spalenizna. Dzisiaj cała czwórka grasuje po ogrodzie, plącze się pod nogami i broi, ile wlezie. Lubię, jak ta kocia rodzina przychodzi do kuchni, pije mleko i mruczy. A jeszcze bardziej lubię, jak przychodzi z wizytą wujek Staszek. Wujek nie pije mleka i nie mruczy, ale za to bierze mnie na kolana, podkręca wąsa i opowiada o strażakach. Bo wujek sam jest strażakiem, ochotnikiem. To znaczy, że na co dzień jest piekarzem, ale jak się gdzieś pali, to rzuca wszystko i zamienia się w strażaka. I to właśnie jest najfajniejsze, bo okazuje się, że można być na przykład zaklinaczem węży albo siłaczem, a jeszcze oprócz tego na ochotnika strażakiem. Wujek dobrze wie, że ja też kiedyś będę gasił pożary, ściągał z drzew koty, podkręcał wąsa i jeździł wielkim czerwonym autem. Dlatego czasami zabiera mnie do prawdziwej remizy. Taka remiza jest lepsza nawet od dziadkowej szopy. Kiedy wujek zabrał mnie tam po raz pierwszy, powiedział: przypatrz się, Adasiu, tu wisi portret świętego Floriana. To patron wszystkich strażaków. Święty Florian na obrazie wyglądał na zadowolonego. Stał wśród chmur i polewał wodą z dzbanka jakiś płonący na ziemi domek. Miał super płaszcz, długi i czerwony, który łopotał mu na wietrze. Widać, jak go malowali, to wiało.
Książkę, a może będzie właśnie tak, Renaty Piątkowskiej czytał Artur Barciś. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.